Jesteśmy na tarasie południowym, nazywanym także tarasem werandowym, ponieważ tuż obok, bo taras łączy się z pokojem werandowym, a to wszystko oczywiście w Muzeum Zamku w Łańcucie. Zachwycamy się tymi wnętrzami, zachwycamy się tarasem i też pełna zachwytu jest pani Monika Jagustyn-Tokarz, kustosz.
Dzień dobry.
Pani Monika pracuje w dziale edukacji muzealnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po raz który jest pani tutaj na tarasie?
Na samym tarasie pierwszy raz.
A pracuje pani tutaj lat?
11.
No jak się pani czuje?
Niesamowicie. Jest to jedno z najpiękniejszych, najbardziej tajemniczych miejsc, jakie możemy sobie w zamku wyobrazić.
To troszkę tajemniczy. Jak my, prawda? Tak. Bo po pierwsze, to jest chyba jedno z najpiękniejszych miejsc. Urokliwe, romantyczne, w pełnym słońcu jeszcze, o poranku. No,
o każdej porze roku. I poranek, i południe, i wieczór, i każda pora roku.
Zastanawialiśmy się, czy to było to miejsce, gdzie na przykład znużeni właściciele tego pięknego domu przychodziliby popatrzeć na zielone liście, by odpocząć trochę, patrząc na ogród, by trochę się może wyciszyć.
Tak, popołudniowa herbatka jak najbardziej na tym tarasie, odkąd go wybudowano pod koniec XIX wieku, w czasach Elżbiety i hrabiego Romana Potockich, tutaj między innymi spędzano czas wolny.
Też się zastanawiamy właśnie nad tym czasem wolnym.
Wakacjami, weekendami.
Bo ktoś pomyśli, arystokracja zawsze miała czas wolny, więc o czym my w ogóle chcemy rozmawiać dzisiaj?
Niektórzy pracowali intensywnie, ale niektórzy nie pracowali w ogóle.
Dlatego szukali dodatkowych rozrywek, czyli podróży.
My podkreślamy, wystarczy, że nie pójdziemy do pracy, to już mamy wolne. A tutaj, kiedy ma się cały czas wolne, to trzeba właśnie, tak jak pani mówi, jeszcze bardziej intensywnie odpoczywać.
Organizować, dokładać sobie emocji, podróżować. Wiemy, że podróże kształcą, więc począwszy od bardzo młodych ludzi, arystokratów w wieku XVI, a zwłaszcza w XVII, którzy wyjeżdżali w tak zwane Grand Toury, czyli wielkie europejskie podróże, odwiedzając obowiązkowo miejsca zarówno święte, jak i najważniejsze, najstarsze uniwersytety Europy.
Oczywiście to świetnie brzmi. Podróżowanie po Europie, ale my nie mówimy o wieku XX, XXI. Po prostu podróżowanie było wielce skomplikowane z różnych powodów.
Wielomiesięczne przygotowania takiego młodego arystokraty między innymi skupiały się na znalezieniu dla niego odpowiedniego guwernera, zwanego także preceptorem.
Czasami opiekuna.
Opiekuna, który przede wszystkim miał za zadanie czuwać nad losem młodzieńca.
Żeby się nie pogubił?
Żeby się nie pogubił.
Świecie.
Bardzo różne niebezpieczeństwa w dużych miastach, jak Paryż, Rzym, Florencja czy Bolonia czekały na takich młodych studentów i adeptów.
Ileż tam było pokus?
Bardzo. Od hazardu i różnych nieprzyjemnych używek poprzez inne niebezpieczeństwa.
To rozwiniemy ten temat za chwilę, ale powiedziała pani młodzieńców, no a co z damami?
Damy i kobiety jako młode dziewczęta wyruszały tak naprawdę bardzo późno. Jeśli nie wyruszały z rodzicami, to wyruszały w podróże zagraniczne dopiero, kiedy wyszły za mąż. Więc często musiały czekać i ta granica ślubu tak naprawdę była tą granicą, która pozwalała im z mężem wyjechać często w wielomiesięczną podróż po Europie.
To tak uprzywilejowani, absolutnie.
Prawda? I od wieków tak jest.
Zmieniło się to pod koniec XVIII wieku, bo kobiety coraz częściej podróżowały same. Młode arystokratki były wysyłane na zagraniczne pensje, często klasztorne, zwłaszcza na przykład do Paryża, słynące i z rygoru, ale także z bardzo wysokiego poziomu kształcenia.
Izabela z Czartoryskich Lubomirska, kiedy pojechała w swoją pierwszą podróż, to ta podróż też na niej takie ważne piętno odcisnęła, prawda?
Tak. Jej przyjaciel, jej kuzyn, król Stanisław August Poniatowski we swoich pamiętnikach napisał, że wróciła bardzo zmieniona. Zobaczyła Paryż, zobaczyła
Amsterdam. Jak się zobaczy Paryż, to jest się zmienionym.
Tak, była pod ogromnym wpływem i to zmieniło bardzo jego kuzynkę. Nie podobało mu się to, szczerze powiedziawszy.
Ale jak mówimy podróże kształcą, to rzeczywiście troszkę nadużywane przez nas określenie ma sens. Podpatrywanie, jak funkcjonował ten arystokratyczny świat poza naszym światem było ważne. No przecież oni przenosili natychmiast do Polski to, co zobaczyli, to, co im się spodobało.
Tak, chodziło także o naukę nie tylko na uniwersytetach czy w różnych szkołach. Chodziło także o zdobywanie doświadczenia, kontaktów politycznych, którzy czy książęta lubomirscy, właściciele Łańcuta, od XVII wieku w swoich młodzieńczych podróżach kontakty, które mieli później możliwość w przyszłości wykorzystać. Czy książę Stanisław Herakliusz Lubomirski, czy książę Stanisław Lubomirski, budowniczy XVII-wiecznego zamku w Łańcucie. Oni później swoje europejskie podróże wykorzystywali w kontaktach politycznych.
No ja myślę, że Muzeum Zamek w Łańcucie jest świetnym przykładem, jak te rozmaite podpatrzenia na świecie zrealizowano właśnie tutaj. Będziemy o tym dzisiaj mówić.
Tak, będziemy mówić o wspaniałych rozwiązaniach, ale też tych cudownych zbiorach, które możemy podziwiać w Muzeum Zamku w Łańcucie. Pani Monika ma piękną publikację w ręce za chwilę. O tej publikacji pod tytułem O arystokratach w podróży będziemy rozmawiać.